Wielokulturowe Pomorze.
Dzień dobry Państwu, Andrzej Urbański. Dziś o poranku zabiorę Państwa w podróż, jak mówią jej przyjaciele, z wybitną osobą. Zawsze chciała być lekarzem i tak się stało. Jest wybitną kardiolog, nauczycielką akademicką i działaczką społeczną. Od podstaw stworzyła gdański telefon zaufania anonimowy przyjaciel. Jest damą Orderu Orła Białego. I choć urodziła się w Myszyńcu, prawie całe swoje życie przeżyła w Sopocie. A trzeba wiedzieć, że jako mała dziewczynka w czasie II wojny światowej wraz z rodzicami została wywieziona w głąb Związku Radzieckiego. Gościem audycji dzisiaj jest profesor Grażyna Świątecka. Na kilka chwil przeniesiemy się do jej rodzinnego domu.
Pani profesor Grażyna Maria Świątecka jest Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję i bardzo Panią chciałem przede wszystkim powitać. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Pani profesor, w rękach moich jest książka Mój Sopot, Grażyna Maria Świątecka. Zdecydowała się Pani profesor opisać całe swoje życie, można powiedzieć.
O prawie całe życie, dlatego że pierwsza część opowiadania o mojej rodzinie i o moim życiu jest zawarta w książce Mój Myszyniec. To jest miejsce mojego urodzenia na Kurpiach, za którą to zresztą książkę otrzymałam obywatelstwo honorowe miasta Myszyniec.
Pani profesor, Myszyniec to jest osobny rozdział w Pani życiu. Ale tutaj gdzieś tam te wątki tego dzieciństwa również
przewijają się przez to.
Prawda?
Tak trudno, żeby się nie przewijały dla czytelników, którzy nie znają pierwszej części opowiadania, więc dla ciągłości tematu czynię również informacje na temat właśnie wczesnych lat dzieciństwa.
Mój Sopot. Pani profesor, czy ten Sopot rzeczywiście jest Pani?
No jest mój, dlatego że ja w nim spędziłam większą część mojego życia od 1946 roku. To jest przecież kilkadziesiąt lat. Proszę sobie obliczyć, ile to jest. To jest około 80 lat.
Sporo czasu.
Ada, i ja w tym Sopocie mieszkam, w tym samym domu, w tym samym mieszkaniu. Ada, spotykam tych samych ludzi. I jeśli jeszcze żyją, a wiele już niestety odeszło. I właśnie oni są w moich wspomnieniach, w tej książce Mój Sopot, która to książka jest poświęcona środowisku, a przede wszystkim ludziom, którzy ten Sopot tworzyli, wypełniali i którzy i nadawali mu charakter i którzy żyją jeszcze we wspomnieniach osób trochę młodszych.
A to jest bardzo ważne i myślę, że ważne też dla osób, tak jak pani profesor powiedziała, młodszych, bo dzisiaj człowiek młody przeskakuje szybko, ten pośpiech go gna gdzieś do przodu, a pani profesor zatrzymuje się na konkretnych ludziach, których spotkała. To są miejsca, które dzisiaj jeszcze wciąż są tutaj w Sopocie, prawda?
Tak, one istnieją, one trwają.
A te osoby, bo tych osób jest w książce mnóstwo.
Dużo, tak.
Proszę chociaż kilka z nich wymienić, bo są takie osoby, o których nawet ludzie dzisiaj nie wiedzą, że żyły. A wspomina je pani w kontekście nawet Akademii Medycznej, prawda?
No tak, ale to już nie jest Sopot, tak powiem, to jest wtrend Gdańska.
Ale też ważne.
Natomiast jeśli chodzi o Sopot, no to jest cała plejada nauczycieli, zarówno ze szkoły podstawowej, przepraszam, powszechnej, bo tak się wówczas nazywała ta początkowa szkoła.
Mówimy o obecnej szkole numer 2, liceum, prawda, w Sopocie?
Tak, to była szkoła, pierwsza polska szkoła, która powstała w 1945 roku i mieściła się przy ulicy obecnie Alei Niepodległości, a kiedyś Józefa Stalina, gdzie w tej chwili jest drugie liceum imienia Bolesława Chrobrego, ale to już po latach tak się stało. A przedtem to była szkoła powszechna, więc piszę o nauczycielach. To oczywiście tutaj w mojej pamięci zatarło się już wiele osób i wiele szczegółów, ale już w szkole średniej, czyli w gimnazjum i liceum imienia Marii Curie-Skłodowskiej na ulicy Książąt Pomorskich w Sopocie, to już więcej pamiętam. I tamte wspomnienia są bardziej wyraziste, a nawet te opowiadania bywają interesujące ze względu na takie czy inne wydarzenia szkolne, młodzieńcze. Wiadomo, jakie są klimaty w szkole. Radosne, młodzieńcze, niekiedy obarczone też i jakimś nawet, powiedziałabym, smutkiem. Ten smutek czasami powiewał, a to dlatego, że to przecież były czasy, jakby nie było komunistyczne. Prawda? I już zaczynało się odzywać to, odzywać się ten socjalizm. Już nam tak o tym przypominano, w jakim kraju my jesteśmy, że to jest Polska Ludowa, a nie inna.
Przyznam się szczerze, że i na to chciałbym szczególnie położyć nacisk, że to nie jest książka. To jest pani świadectwo. Czy taki zamysł był na początku? Bo zawsze jest tak, że autor w czasie pisania może też dokonywać pewnych korekt, ale jednak świadectwo to jest mocna rzecz.
To nie jest opowieść, tam nie ma konfabulacji, tam nie ma rzeczy zmyślonych. To jest książka faktograficzna, oparta na faktach, a także na moich przemyśleniach, na mojego stosunku do życia. I chciałam, żeby to właśnie wybrzmiało w tej książce, to co pan powiedział. Chciałam, żeby ta książka była świadectwem nie tylko o ludziach, których tam się spotyka, ale zresztą wspaniałych ludziach, ale także świadectwem, no na przykład chociażby mojej wiary. I wydaje się, że to się udało, chociaż delikatnie, ale że to się udało przedstawić to, czym przedstawić wartości, którymi starałam się żyć w ciągu przecież długiego życia.
Panie profesor, to ja w takim razie zacznę od końca, patrząc na tą wspaniałą pozycję. Sam nic nie odczyniłem dobrego, ani mniej, ani więcej. To tylko anioł rozdawał czasami przez moje ręce. Kochać też nie umiałem, wiernie ani niewiernie. Ktoś inny lepszy kochał przeze mnie. To są słowa oczywiście poety księdza Jana Twardowskiego, które pojawiły się w książce, w tej części i w tytule bez epilogu.
Tak, ja często sięgam do wierszy księdza Twardowskiego ze względu na treści tam zawarte, ale akurat ten wiersz uznałam za swój i dlatego go zacytowałam. Wiersz, powiem, zwieńczający opowiadanie o moim życiu sopockim, ale i nie tylko.
Panie profesor, pani życie jest przepełnione aktywnością, ale jednocześnie pani profesor mówi o tym swoim życiu bardzo powściągliwie, nawet podczas tej dzisiejszej rozmowy i tego spotkania. A przecież bogactwo treści, która zawarta jest w życiu, pokazywana jest właśnie tym życiem. I chyba stąd pani profesor nie lubi przegadywać, pani profesor pokazuje. Czy to też jest zawarte właśnie w tej książce, to pani wspaniałe życie, które zaczęło się w bardzo trudnych, można powiedzieć, okolicznościach, bo pierwsze karty tej książki zatytułowane są Z Sybiru do Sopotu.
Tak, no to tak nie wprost z Sybiru, nie prosto pociągiem z Sybiru do Sopotu, tylko była jeszcze Warszawa przez kilka miesięcy i był jeszcze Myszyniec przez prawie rok, zanim w 1946 roku przyjechałam z mamą tutaj do ojca, który zagnieździł się już w Sopocie, osiadł w Sopocie w 1945 roku. Także taka to była kolej. Ale przeżycia Sybiru były stale w naszym życiu rodzinnym częścią, już powiedziałabym, składową. Stale żeśmy się odnosili do tej zsyłki. A to dlatego, że tu w Sopocie odzyskaliśmy radość życia po Syberii. Ja zaczęłam chodzić do szkoły, były możliwości dalszego kształcenia się. To było zupełnie inne życie. I chciałam pokazać ten kontrast pomiędzy tym, co mnie czekało tam, na Syberii, gdybym się stamtąd nie wydobyła, w porównaniu z tym życiem, które potem mi zostało dane. Tam jest też taki akcent, który poświęciłam Wandzie Wasilejskiej. Chciałabym, żeby on też wybrzmiał, bo wiele złych rzeczy mówi się o Wandzie Wasilejskiej, ale dla niektórych Sybiraków ona była osobą, która pozwoliła im wydobyć się z tego piekła syberyjskiego czy kazachstańskiego i pozwoliła nam wrócić do ojczyzny. I to chyba też będzie jej policzone jako dobro, które zdziałała dla nas. Więc tamte akcenty są też takie. Nie wszystko jest czarne i białe. Są też przejściowe strefy. Prawda? I o tych starałam się w wielu sytuacjach wydobywać rzeczy dobre. Także pokazać ludzkiego komendanta na Syberii, komendanta posiołka, czy innych, nazwałam ich za Mickiewiczem, przyjaciół Moskali, którzy byli nam życzliwi. No bo tak to jest, że dobro ma też swoją siedzibę i jest rozproszone w takich czarnych przestrzeniach życia. No także było i podobnie na Syberii i w tych latach i powojennych, to tutaj też nie brakowało różnych trudności, ale cieszyliśmy się wtedy życiem. Ta radość życia była nieomal powszechna. Ci, którzy przeżyli i przeszli gehennę, czy obozów, czy zsyłki, czy innych poniewierań w czasie wojny, ta radość życia jakoś dominowała. Oczywiście były rodziny okaleczone. Zabrakło tam najczęściej ojców, o czym piszę w książce, którzy zginęli w obozach, na zsyłkach, w Katyniu. I to był ten moment, który nie pozwalał się tak w pełni cieszyć życiem. Ale generalnie ludzie cieszyli się z tego, że żyją i że jest dużo lepiej niż było. Chociaż było ciężko.
Pani profesor, ja powiem szczerze, że to jest fantastyczne. Mówię cały czas o tym, że to jest świadectwo życia, a nie śmierci. Bo o tym, o czym pani też opisuje, to takie właśnie z jednej strony coś, co jest dramatyczne wręcz. Ale z drugiej strony w tym dramacie można było znajdować również to piękno życia. To jest jakiś paradoks, który też przenika przez tę książkę.
No starałam się to oddać. Na ile to wyszło, ocenią czytelnicy. No już oceniają, bo już mam wiele głosów, którzy już zdążyli przeczytać tę książkę albo są w trakcie czytania.
Znowu skromnie. Pani profesor, lubiła pani łowić szczupaki?
No to znaczy ryby, a wśród nich szczupaki.
Które mogły wciągnąć nawet pod wodę.
Tak, oczywiście.
To wcale nie było takie bezpieczne, o tym też pani
pisze.
Nie
było bezpieczne, nie było. No ale to były zabawy wieku dziecięcego na Syberii, w tajdze mówiąc ściślej, tak. No właśnie, małe dzieci łowiły ryby i robiły to z całą pasją.
To jest właśnie to, co w tej książce jest, myślę, fenomenem. Przenikające się kontrasty, których jest tutaj bardzo dużo, bo ta książka jest takim kontrastem.
Myślę, że tak.
Taki
tak
był
można
zamysł.
Powiedzieć.
Opisuje pani Żyda, który spowodował, że staliście zesłani.
Tak, wskazał adres, gdzie mieszkaliśmy. Wówczas mieszkaliśmy przejściowo w Łomży, uciekając z Myszyńca, więc nie mieliśmy tam znajomych, ale tak się okazało, że tu i ówdzie pojawili się znajomi, między innymi ten Żyd. Nie wiem, czy on był z Myszyńca, czy skądinąd. I on przyprowadził Rosjan, którzy szukali naszego, mojej rodziny i mieli na liście nazwiska moich rodziców.
Ale mówię o nim tylko dlatego, że pokazuje pani też piękne, mówiła pani profesor już o tym również i myślę, że na to chciałbym też zwrócić uwagę, że w tych czarnych czasach byli ludzie bardzo różni po jednej i po drugiej stronie. O nich też pani opowiada.
No tak, bo jak już powiedziałam, nie ma rzeczy czarno-białych, ale potem tam dalej piszę o Żydach, którzy uratowali mojego ojca z opresji. Bo gdyby nie akcja Żydów, to pewnie jako mąż zaufania posiołka by może nawet trafił do łagru, bo tak się działo z niektórymi mężami zaufania. I była to niezwykle trafna akcja żydowska, którzy na mojego ojca do tam władz zaczęli narzekać, jaki to był niedobry mąż zaufania. I skoro ci posłyszeli to, władze NKWD, prawda? Posłyszeli te skargi na mojego ojca, uznali, że on nie był groźny i wypuścili go z aresztu. Także w ten sposób uniknął być może nawet łagru. I to była też akcja żydowska.
To są te właśnie kontrasty, to są te właśnie paradoksy, to są te momenty, kiedy dostrzega się człowieka, który może jest inny, ale też pomaga.
Też potrafi. No zresztą te nasze kontakty tam wielonarodowościowe, dlatego że byli nie tylko Polacy, polscy, ale polscy Żydzi, polscy Cyganie, polscy Białorusini, tak trzeba powiedzieć, tak. No to byliśmy wszyscy jakby jedno. Mieliśmy wspólny język wobec tych naszych prześladowców, ale po tamtej stronie też, jak powiedziałam, były osoby, które nam i współczuły, i jakoś starały się pomóc. No tak to było. Nie ma, jak już raz powiedziałam, rzeczy czarnych i białych. To się wszystko przenika, chociaż zsyłka, zesłanie, no było czymś właściwie dramatycznym w wymiarze rodziny, w wymiarze wszystkich rodzin polskich, które tam trafiły.
Często kobiety odgrywały ogromną rolę w wychowywaniu, tak jak pani wspomniała, mężczyźni, albo zamordowani, albo wywiezieni.
Tak, no większość tam była zesłańców, to matki z dziećmi, bez ojców, a mężczyźni. Jakoś tak się składało, że się dość wcześniej załamywali, prawda? No zresztą w tej morderczej pracy przy wyrębie lasu, wśród warunków bardzo ciężkich. Mróz, głód, ci wszyscy byli bardzo wycieńczeni. Niektórzy zapadali na choroby, a zwłaszcza na tak zwaną kurzą ślepotę. Były zgony. No były to przeżycia dramatyczne. A ja o nich niewiele piszę. Ale nie znaczy, że one nie istniały. Wspominam o nich wszystkich. Tak. Była zsyłka, był głód, była tęsknota za ojczyzną, był dramat zesłania i oddalenia od ojczyzny, niepewność, czy kiedykolwiek powrócimy.
Ale pisze pani też o pierwszym Bożym Narodzeniu.
Tak.
W tych trudnych czasach.
No właśnie, pierwsze Boże Narodzenie bardzo też tam przeżyliśmy. Ja już nie potrafię odtworzyć, jak ono wyglądało. Wiem tylko, że były kolędy, że była jakaś choinka w domu, w mieszkaniu, jeden pokój w baraku, że była choinka. Nawet na śpiewanie kolęd przyszedł jeden z Żydów i wysłuchał takich kolęd pastorałek jasełkowych, na przykład Żydzie, Żydzie, śmierć po ciebie idzie. No i śpiewał z nami wspólnie kolędy. Także to traktował pewnie jako pieśni raczej patriotyczne, a czuł się Polakiem. Notabene, tenże Żyd to był przedwojennym komunistą i wylądował na zsyłce. Też dlaczego nie umiem powiedzieć, ale komuniści przecież byli traktowani nie najlepiej przez ten reżim komunistyczny.
Ze wzruszeniem, pani profesor, przyglądałem się i przyglądam w tej chwili wojennej korespondencji rodzinnej.
Tak.
I listom, pocztówkom, które pisał i tata, i pani również pisała, na imieniny dla taty na przykład.
Tak.
To są relikwie.
No tak, bo można powiedzieć. Tych listów mam kilkadziesiąt i duża część jest zdeponowana w Muzeum Sybiru w Białymstoku. Prawda? To są tylko niektóre listy, które umieściłam w tej książce.
Pisze tata tak, Grażynko moja kochana, listy twoje do mnie dochodzą i sprawiają ogromną radość. Jak pani zagląda do nich dzisiaj, o czym pani myśli?
O bliskości tamtych czasów, prawda? To wydaje mi się, że to jest jakby było teraz. To wszystko brzmi we mnie jeszcze. To nie jest tak, że to poszło gdzieś w dal, zostało zapomniane. To wszystko odżywa. Może dlatego chętnie pisałam tą książkę właśnie, że odżywało we mnie wszystko to, czym przez tyle lat żyłam.
A na koniec tylko dodam, że właśnie dzisiaj w Muzeum Sopockim odbędzie się spotkanie z panią profesor Grażyną Świątecką. Początek o godzinie 12. A my z panią profesor spotkamy się jeszcze za tydzień. Już dzisiaj państwa serdecznie zapraszamy. Dobrego dnia życzymy wraz z realizatorem audycji Jackiem Puchalskim, Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.